To może tak zaczniemy, zupełnie nietypowo, od historii Albana, czyli twojego psa. Agata Niedziałek, dzień dobry w audycji Ładne Kwiatki i witam państwa również Włodzimierz Raszkiewicz. Cześć.
Cześć, witam państwa bardzo serdecznie.
Bo trzeba było go sprowadzić do domu, bo na zewnątrz szczekał.
Tak. Albana jest nowym członkiem mojej rodziny. Jak jej imię wskazuje, przyjechała do mnie z samej Albanii. Pies znaleziony przez moją koleżankę na wysypisku śmieci.
Smutna, ale też piękna historia.
Piękna historia. Było jej bardzo szkoda takiego słodkiego, małego szczeniaczka i przywiozła ją do Polski. I tak Albana zamieszkała ze mną. Była słodkim, małym szczeniaczkiem. Liczyłam, że zostanie małym pioseczkiem. Troszkę jej się wyrosło.
Trochę tak. Rzeczywiście wyrosła.
Tak, ale jest rasowym psem ogrodnika. Jeździ ze mną na budowy. Nadzoruje prace budowlane. Czasami...
Pies ogrodnika, tak, proszę bardzo.
Czasami zdarza jej się, że wyrwie świeżo zasadzoną roślinę na przykład, bo stwierdzi, że trzeba się nią pobawić, ale tak, to jest typowy pies ogrodnika, pies pracujący ze mną.
Ale przede wszystkim to ona jest bardzo, ale to bardzo przyjazna.
Tak, zdecydowanie. Jest miłym, sympatycznym pieskiem, chociaż też taka przestraszona, troszkę się boi nowych ludzi. Czasami coś tam na kogoś naszczeka.
Naprawdę?
Tak, zdarza jej się, zwłaszcza jak w biurze jesteśmy, bo ona ze mną do pracowni projektowej też jeździ. I tam tak, jest głównym pracownikiem pracowni projektowej. Nikt się ze mną tak nie wita jak z nią.
A co na tą wiosnę i niewiosnę? Oto jest pytanie.
No już wiosna nieśmiało do nas zagląda. Tak jak umawialiśmy się na nasze dzisiejsze spotkanie, to mówiliśmy, że rok temu po raz pierwszy spotkaliśmy się, jak kwitły forsycje. I wiesz, że dzisiaj znalazłam pierwszą kwitnącą forsycję.
Naprawdę?
Naprawdę.
Ja jeszcze nie widziałem.
Tak, mam zdjęcie. Później ci pokażę po naszym nagraniu. Dzisiaj zobaczyłam pierwsze kwiaty forsycji. Miałam ci właśnie wcześniej pokazać, że jednak ta forsycja z nami jest.
Zdjęcia
tak, zobacz,
są.
Jest.
No wiesz.
Bardzo nieśmiało.
Rachitycznie chciałem powiedzieć, wygląda, ty mówisz nieśmiało, delikatnie powiesz, ale wspaniale i cudownie.
Tak, już pierwsze kwiatki się pojawiły, głównie widzisz, mamy tutaj jakieś takie małe, nieśmiałe pączki, ale tak, chyba ta forsycja będzie naszym znakiem rozpoznawczym.
No to być może tak. Wiesz, to zapytam w takim razie, czy warto zasadzić i mieć forsycję w ogrodzie?
Wiesz co, jakkolwiek to brzydko nie zabrzmi, nie lubię forsycji. Tak w ogóle ja nie przepadam za żółtymi kwiatami. Tak w całej ogólności. W sumie to rudbeckia...
Ty mówisz, to będzie symbol naszych spotkań, tak? Bo rzeczywiście po raz pierwszy spotkaliśmy się przy kwitnącej innej forsycji. To było rok temu, a ja zapytałem, czy warto sadzić forsycję w ogrodzie. Ty mówisz, nie lubię forsycji. Jak to brzmi?
Tak, jak to brzmi. Natomiast forsycja, dlaczego za nią nie przepadam? Ona bardzo krótko kwitnie i jest dużym krzewem, który zajmuje bardzo dużo miejsca w ogrodzie.
Dla mnie też. To jest ta piękna chwila, ten piękny moment. Nie wiem, tydzień, może dwa tygodnie i na tym koniec.
No i właśnie o tym chciałam powiedzieć, ale chyba dla tej wiosny, dla tego pierwszego znaku, no właśnie, dzisiaj wyprowadzałam konie i zobaczyłam, że za płotem kwitnie ta forsycja i mówię, wow, jednak spotykamy się przy tej forsycji, więc dla samego tego...
Elementu
tego pierwszego zwiastu na wiosnę, tak, zdecydowanie sadzimy ją w ogrodach, ale myślę, że decydujemy się przy dużych ogrodach na wykorzystanie tego krzewu, bo jest no duża, tak jak powiedziałam, gabarytowa, no i przez chwilę cieszy, a później jest no zwykłym, zielonym.
No bo ten pokrój forsycji nie jest zbyt zachwycający, przyznajmy, prawda?
No przez cały sezon nic się tam nie dzieje, ale jeżeli byśmy się zdecydowali na zasadzenie jej w takim trzecim piętrze rabaty, czyli w tym najwyższym piętrze, to później, jeżeli przed nią znajdą się ciekawe byliny, które będą się zmieniały, to tak, w takiej kompozycji będzie naprawdę dobrze
tak
wyglądała.
Tak też sobie myślę, że forsycja, owszem, niech ona sobie rośnie, ale w głębi rabaty albo w głębi ogrodu.
Tak, żeby tej wiosny, kiedy tych byli tak naprawdę jeszcze nie ma, tak? One nawet jeszcze nie kiełkują fajnie w tym ogrodzie, nie zapowiadają tej wiosny, no to wtedy forsycja przyniesie właśnie ten podmuch wiosenny, tego przedwiośnia, tych początków wiosny, a później te byliny zrobią całą resztę roboty i w takich faktycznie aranżacjach tak.
A czymś w ogrodzie, przerywam, można zastąpić forsycję? Żeby ona tak wiosennie, intensywnie i w dużej ilości.
Wiosennie, intensywnie, no dużo osób zachwyca się też magnolią.
Tak, no tak, ale to już,
Jest później. To już mamy taki temat majówkowy, prawda? Też nie ukrywam, że magnolia nie należy do moich ulubionych roślin.
Raczej. Naprawdę? A ja kocham, przez uwielbiam.
Tak? Nie,
te mięsiste płatki magnolii.
Tylko wiesz, w naszym klimacie troszkę dobija mnie to, że o, magnolia zakwita i jeżeli to tydzień potrwa, zawsze opowiadam taką historię mojego taty. My zawsze z moimi rodzicami wyjeżdżaliśmy na majówkę gdzieś. W tym czasie zakwitała magnolia i jak my wracaliśmy, to już było po całym temacie.
Tak też może zdarzyć.
Tak, i to było co roku i któregoś roku sąsiad przyniósł zdjęcie, jak pięknie kwitła nasza magnolia, czego my nigdy nie zobaczyliśmy. No i to był ostatni rok magnolii w tym ogrodzie. Tata zastąpił ją innymi roślinami, które kwitły w czasie, kiedy faktycznie byliśmy w domu.
Wiesz, ja też w magnolii w ogrodzie nie mam, ale nie wyobrażam sobie wiosny bez magnolii. Ja bardzo lubię iść przez miasto tak po prostu i obserwować magnolie kwitnące tu, tam, w jednym, w drugim, trzecim ogródku.
Tak, jak kwitnie, to ją podziwiam. To też prawda, jak zobaczę takie piękne drzewo, krzew duży magnolii, to tak. Ale ja ją chętnie zamieniam na dereńa kwiecistego, który zakwita troszkę później i bardzo długo cieszy swoimi kwiatami. To są 3-4 tygodnie i faktycznie te kwiaty też są duże. Okazało oczywiście w zależności od odmiany, na którą się zdecydujemy. Mogą być takie zielonkawe, wpadające w taką kość słoniową, mogą być białe, mogą być różowe. No i jeżeli mam wybrać właśnie takiego solitera, tą jedną roślinę, która zachwyci swoimi kwiatami, taką perełkę w ogrodzie, no to ja się decyduję raczej na dereńa kwiecistego, nie na magnolię. Za krótko, panie redaktorze.
To pytanie brzmi, na jakim krzaku można w takim razie w sposób ładnie cudowny zawiesić jaja wielkanocne? Wiesz co, dlaczego pytam? Bo to jest dziwne dosyć pytanie. Dlatego, że gdy byłem w Czechach i na Słowacji, to tam, proszę państwa, na Wielkanoc oni przystrajają właśnie jajkami krzaki przed domem.
Mm-hmm. I tak naprawdę chyba wszystkie. No, znowu wrócę do tego derenia, ponieważ odmiana Wenus, za którą bardzo, bardzo, bardzo przepadam, bardzo ładnie się rozrasta, ma taki dość nieregularny pokrój. No i ten nieregularny, taki trochę pokrzywiony pokrój faktycznie byłby bardzo zachęcający do tego, żeby zawiesić właśnie takie jaja, żeby to wyeksponować. Znaczy ja wiem, o czym mówisz, nieraz widziałam takie aranżacje, nawet w wazonach, tak, ludzie robią te...
No wiesz, to jest trochę jak przystrajanie choinki na święta Bożego Narodzenia, a tam zupełnie inna tradycja.
Każdy krzew, którego nie zetniemy intensywnie chyba na wiosnę, żeby go poubierać, no raczej bym rezygnowała właśnie z tych zimozielonych, bo to by właśnie przypominało dziwnie ubraną choinkę, a wszystko to, co puszcza już małe listeczki, na pewno hortensja bukietowa by się nam tutaj nie sprawdziła, ponieważ ją na wiosnę intensywnie przycinamy. No i takie kikuty sterczące, no nie do końca. Raczej bym wybierała te rośliny, które nie wymagają tak intensywnego cięcia. Już szybciej bym ubrała hortensję ogrodową na przykład, tak?
Nie wiem skąd takie pytanie, dziwne pomysły. A wiesz, wiosna w ogrodzie kojarzy się nie z krzewami, my chyba źle zaczęliśmy tak naprawdę, ale kojarzy się z cebulowymi, prawda?
Tak, zdecydowanie. No teraz mamy przepiękny rozkwit cebul.
Krokusy raz.
Moje ukochane. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o cebulę, nic mnie tak nie cieszy jak krokusy i zawsze pierwszego krokusa, jakiego znajdę, to zawsze robię mu zdjęcie, zawsze wrzucam gdzieś tam na swoje social media, zawsze pokazuję te krokusy, bo one mnie osobiście niesamowicie cieszą.
No zawsze jest ta radość, rzeczywiście, z tego pierwszego krokusa albo z pierwszych przebiśniegów.
No właśnie chciałam powiedzieć, że pierwsze są przebiśniegi, ale one są białe i to jednak nie ma tego koloru.
A ja uwielbiam właśnie kępkę przebiśniegów.
Tak?
No... tak, nawet wolę chyba niż krokusy.
No i widzisz, i to jest właśnie zachwycające w tych ogrodach, że mamy tak niesamowitą materię, w której możemy się poruszać. Ja staram się sprzedać gdzieś tam swoje patenty, ale też nie zaprzeczam, o właśnie, nie, przebiśniegi nie są fajne. Nie, nie, przebiśniegi są super. U mnie to są te krokusy, zwłaszcza fioletowe. Uwielbiam fioletowe krokusy.
Taki standard?
Tak, nic więcej. Nie jakieś tam pręgowane, różnobarwne, zwykłe fioletowe krokusy. I teraz cię znowu zaskoczę, bo jednak te żółte też mnie bardzo cieszą.
Teraz to bywają różnokolorowe, prawda?
Tak, pstrokaty. I te wielkie krokusy, przeróżne odmiany są wprowadzane na rynek. One są przepiękne, ale ta klasyka sztuki, ten zwykły, nie za wielki fioletowy krokus, ale w wielkich ilościach. Dla mnie...
No właśnie, z tym pytaniem przyjechałem właściwie do ciebie, bo dlatego, że te wszystkie wiosenne kwiaty, one bardzo często wyglądają tak, no powiedziałbym skromnie, niech to słowo zabrzmi, tak? Ale rośnie tam jeden pojedynczo, drugi pojedynczo, trzeci. Nie wiadomo, czy się cieszyć, czy oglądać jeszcze ten brąz takiej pozimowej ziemi.
No właśnie, a wszystkie, ale to absolutnie wszystkie cebule robią robotę, kiedy są wielkim stadem, tak? Kiedy tych roślin jest naprawdę dużo zasadzonych i nawet 10 krokusów nie będzie w stanie zrobić tej roboty co 100, 200, 300 czy 5000 cebul.
I myślę, że o tym będzie ta audycja, albo to jeden z ważniejszych punktów tej audycji, żeby teraz spoglądnąć na swój ogródek i zobaczyć, co tam zrobiliśmy źle. Czy my rzeczywiście jesteśmy zachwyceni? Czy mamy takie ogromne, wielkie, nawet nie kępy, a Boże, jakieś mamy dywan z cebulowych.
Tak, no oczywiście teraz możemy się uderzyć w piersi i powiedzieć, popełniliśmy błąd, ponieważ jeżeli chodzi o wykonywanie nasadzeń, no to czas już zdecydowanie minął, tak?
Czas był jesienią.
Tak, czas był jesienią, o tym trzeba było myśleć we wrześniu, w październiku, składać zamówienia, tak? I kupować cebulę. Teraz możemy zobaczyć, co stworzyliśmy i przemyśleć, jaki efekt chcemy uzyskać w przyszłym roku. Jeżeli chodzi właśnie o rośliny cebulowe, moim zdaniem najprostszą metodą sadzenia krokusów jest wziąć dużą garść cebul i po prostu wysypać ją. Tak jak one spadną, jeżeli chodzi o trawnik, prawda, o wykonywanie takich nasadzeń w trawniku, tak jak one spadną, to
chodzi
jest...
o to, żeby to nie była kolumna marszowa.
Tak, dokładnie. To jest ich miejsce, tak, ale jeżeli chodzi o te drobne kwiatki, zdecydowanie sadzimy je w dużych masach. One wtedy robią efekt. No tak jak wszyscy zachwycają się tymi górskimi widokami, tych dzikich, prawdziwych naszych krokusów, tak?
Czy proszę bardzo, cała łąka, prawda?
Cała łąka krokusów, ale o czym musimy pamiętać, że jak już zasadziliśmy sobie nawet te 5, nawet te 10 krokusów w trawniku, to musimy pamiętać o tym, że nawet jeżeli ten krokus już tam przekwitnął, to jeszcze nie możemy kosić trawnika. Trawniki, w których mamy zasadzone krokusy, musimy przetrzymać troszkę dłużej, aż obumrą liście, bo to te liście będą dokarmiały nam właśnie tą cebulę, żeby w przyszłym roku ona mogła dalej zafunkcjonować, dalej wypuścić piękny kwiat.
No i to są bardzo różne szkoły, bo niektórzy cebule sadzą w koszykach, a ja jestem z tej szkoły, że doinwestowujemy w kolejne cebulowe ogródek i specjalnie tym się, co tam zostawiliśmy w ziemi, nie przejmujemy.
Ja w sumie też, to znaczy przeciwniczką koszyków nie jestem, ponieważ to przeciwdziała wędrowaniu tej cebuli, tak? Że ta cebula odradza się właśnie w tym koszyku i jakby po co my wysadzamy tę cebulę? Po to, żeby ona nie schodziła nam zbyt głęboko i żeby ta cebula była w stanie wykiełkować.
Bo ona rzeczywiście z czasem zjeżdża, tak?
Tak.
Zagłębia się.
Dokładnie. Odnawiając się schodzi niżej.
Swoje podziemne życie.
Dokładnie. I ten koszyk ma temu przeciwdziałać. Oczywiście są tego plusy i minusy, ponieważ cebula co roku jest troszeczkę słabsza przez to. Wiadomo, najlepiej byłoby, żebyśmy wykopywali, przechowywali, tak? Ale umówmy się, nikt nie ma na to czasu. Ja wychodzę z założenia, że tak długo jak roślina da radę, tak długo da radę, a później, no tak jak mówisz, kupujemy co roku jakieś nowości, bawimy się tymi cebulami. A propos tulipanów na przykład, które ja też uwielbiam, są dla mnie też takim typowym symbolem wiosny. Nie istnieje Dzień Kobiet bez tulipanów na przykład. Tak? Dla mnie ważne jest to, żeby sadzić zarówno tulipany wczesne, jak i późne, żeby przedłużyć ten okres kwitnienia i na przykład wybieramy jeden kolor. Różowy, bo prawdziwy mężczyzna różu się przecież nie boi, prawda?
O tym nie wiedziałem.
Że nie boisz się różu?
Tak.
No to właśnie cię przekonałam, że nie.
Dobrze.
I wybieramy je w jednym kolorze i wtedy najpierw zakwitają te wczesne, później zakwitają te późne, a my mamy przedłużony okres kwitnienia, tak? To już się przedłuża no, niemalże do 2 miesięcy, tak? 1,5 miesiąca mamy cały czas tulipany na swoim ogrodzie i wygląda to abstrakcyjnie przepięknie.
No tak, tylko jeszcze jest inne pytanie, mianowicie, czy musimy koniecznie, rzeczywiście, jak ja powiedziałem, co roku doinwestowywać? Czy być może jest sposób na ogród, że te kwiaty będą same się wysiewały, a to myślę, bo chyba tak jest, z tymi drobnymi odmianami botanicznymi.
Tak, jak najbardziej. No, botaniczne to są właśnie te, które występują same z siebie w naturze i jak najbardziej możemy na to liczyć.
One są drobne, one są skromne.
Tak, bo są naturalne i nie robią tych efektów wow, spektakularnego, wielkiego kwiata, no ale tak jak już sobie...
Też w dużym łanie mogą zrobić.
Też powiedzieliśmy, do tego właśnie dążyłam, znaczy też mi w myślach, żeby przedłużyć, w sensie zrobić ten większy efekt, nie wielkim pojedynczym kwiatem, a wieloma drobnymi kwiatkami i ten efekt dywanu dla mnie jest zjawiskowy.
I one się rzeczywiście będą same rozmnażały.
Tak podobnież jest, faktycznie to też zaobserwowałam, że one się pojawiają co roku, tak? Nie mamy z nimi żadnych problemów. Ale wiesz, ja zawsze mówię, że do ogrodu podchodzimy tak samo jak do domu. No przecież co roku kupujemy jakieś bibeloty do domu, zmieniamy wystrój. Nie przez to, że co roku wymieniamy kanapę, tak? Nie.
Ale potrzeba, taka potrzeba tkwi w nas i koniec.
Dokładnie, tylko wymieniamy tekstylia, wymieniamy poduszki, kocyki nowe, jakiś tam inny wystrój robimy. Nie musimy demolować naszego ogrodu i zmieniać jego kształtów, przestawiać schodów na drugą stronę, skarpy, tak? Wystarczy, że właśnie pobawimy się chociażby tymi cebulami i ten ogród co roku się zmienia, prawda? A ten efekt tych cebul, tego zmęczenia naszego pozimowego, tego pierwszego słońca, mi ciężko sobie wyobrazić ogród bez cebul. Naprawdę.
To dla mnie jest obowiązkowy z Gatą Niedziałek, która mówi, że ludzie muszą coś nowego robić w ogrodzie. Na to nie ma siły, tak?
No ja tak uważam, że w ogóle w naszym codziennym życiu lubimy zmiany, lubimy wprowadzać zmiany. Oczywiście czasami się boimy tych zmian, tak? Ale zwłaszcza my kobiety mamy coś takiego, że co jakiś czas a to meble przestawimy, a to pójdziemy do fryzjera.
Wiesz, to jest w ludziach generalnie zauważyłem, takie bardzo przewrotne, bo często też mówimy inaczej. No przecież zrobimy coś, żeby to było na lata, żeby to trwało, a potem nam się nudzi i chcemy zmiany.
Tak, dokładnie. I ja się oboma rękoma pod tym podpisuję, że potrzebujemy tego, żeby coś się zmieniało, coś się działo w naszym życiu. Zmieniajmy w domu, tak? Nowe poszewki na poduszki, ale w ogrodzie też możemy.
No to o zmianach w ogrodzie. Proszę panią.
Z takich najprostszych zmian.
Bo teraz właściwie wszystko możemy pozmieniać, dlatego że oprócz tych cebul przepięknych, o których mówiliśmy, wygląda wszystko szaro, buro, jak mówiłaś, połamane, po zimie, takie jakieś zaliścione jeszcze.
Dokładnie, ale jeżeli mamy posadzone jakieś fajne byliny w tym ogrodzie, no to mamy pewne niebezpieczeństwo, że no, tam rosło coś fajnego, my zaczniemy wkopywać coś nowego i w sumie zabijemy jakąś fajną roślinę, bo nam się zapomniało, że ta przepiękna jeżówka to właśnie tam rosła. My jeszcze nie widzimy tych roślin, więc jeżeli robię takie zmiany na ogrodach już istniejących, zwłaszcza jak właśnie na wiosnę odzywają się właściciele ogrodów, to mówię, poczekajcie, ja muszę zobaczyć, co tam było, co tam wybije, żebym mogła rozpoznać dane rośliny. Ale na ten moment możemy się pobawić takimi detalami ogrodowymi, które możemy też pamiętać z ogrodu pani Joli, czyli właśnie taką drobną, małą architekturą. Zresztą o tym też na jesień rozmawialiśmy właśnie o donicach. Że warto jest pomyśleć o tym, żeby porozstawiać sobie w ogrodzie jakieś elementy, które będą teraz, nawet jeżeli tych roślin jeszcze tam w środku nie ma, ale będą jakimś elementem, który wypełni ogród. Zaczęłam bardzo doceniać właśnie tą taką drobną, małą architekturę, czyli różnego typu elementy kortenowskie, które możemy sobie powbijać w rabaty.
No one teraz są bardzo modne, prawda? Że na teczce jakiś tam ptaszek, jakiś motylek, słoneczko, proszę bardzo.
Tak, jakieś kwiaty również, nie?
I to wszystko rzeczywiście w rdzawym kortenie.
Tak, wiesz, zachwyciłam się kortenem. Czy korten jest od wielu lat już modny w naszych ogrodach, w ogóle w architekturze, też w elewacjach, ale właśnie te takie drobiazgi kortenowskie, które możemy sobie powplatać w rabaty, one troszeczkę podnoszą te rabaty. Świetnie sprawdzają się w rabatach bylinowych, jak już właśnie te wszystkie jeżówki, te rudbeki, to wszystko wybuchnie, to my tego możemy nawet nie widzieć, bo one mogą pozasłaniać te elementy. Ale w momencie, jak one sobie zasychają, zaczynają się ten kortyn odsłaniać, a później jak już właśnie te wiatry, śniegi to nam zdemolują, to w ogóle ten ogród zaczyna nam nabierać tego kształtu dzięki tym elementom. Jestem i będę bardzo długo zwolenniczką właśnie wykorzystywania donic w ogrodach. Czy to są donice ceramiczne, czy są to donice z włókna szklanego, bardziej nowoczesne, betonowe, one tworzą bardzo fajny klimat i ja mówię zawsze, że to są właśnie takie poduszki na kanapie.
No wiesz, donica kojarzy się z czymś, co stoi gdzieś tam przy schodach, gdzieś tam przy ścianie na przykład, ale mniej na rabacie.
A donice w rabatach naprawdę potrafią wyglądać zjawiskowo i robić fajną robotę, podnieść nam troszeczkę te rabaty. Uważam, że wstawione właśnie donice wśród roślinności są też bardzo cennym elementem.
Ja tylko lubię, gdy w donicy rośnie coś rzeczywiście intensywnie, gdy ta donica jest cała przesłonięta, osłonięta tą rosnącą w środku w ziemi, zielenią. Nie lubię, gdy w donicy widać ziemię po prostu.
A ja to lubię w naszych rozmowach, że możemy właśnie porozmawiać o co lubimy, czego nie lubimy. I tak, faktycznie, ja dokładnie tak samo do tego podchodzę i zdaję sobie sprawę z tego, że donica jest też troszeczkę innym środowiskiem niż wykonanie nasadzeń w gruncie.
Wiesz, bo często bardzo też widzę u ludzi gdzieś tam w ogrodzie jakąś donicę z zasuszoną rośliną.
Tak, to jest bardzo specyficzne środowisko.
To pielęgnacja jest trudniejsza od pielęgnacji czegoś w ziemi.
Oczywiście, że tak. Latem donica się nagrzewa, ta ziemia się nagrzewa. Trzeba pamiętać o tym, że donicę musimy dużo intensywniej podlewać. I ja w ogóle wychodzę z założenia, że donica jest takim naszym poletkiem do zmian. Tak? Możemy się pobawić bardzo modnym tematem. Są te lasagne cebulowe, że się wsadza jedne cebule niżej, drugie wyżej, one rozkwitają. Jest mnóstwo filmików na YouTubie, jak można to zrobić. Tak? Zachęcam, bo jest to bardzo ciekawa zabawa, przygoda, ale też wiemy, że kiedyś te cebule nam się kończą, a później pach, możemy pójść w rośliny jednoroczne. Ja nie projektuję roślin jednorocznych, tak? No bo wiadomo, to jest już taka bardzo indywidualna rzecz, ale uważam, że właśnie do takiego wprowadzania zmian w ogrodzie, zmian w rabatach, donice są idealne. No tak jak wspomniałam, no co my zrobimy z tą jeżówką biedną, co wyrzucimy ją, ale ona tak pięknie kwitła. A właśnie w takiej donicy co roku możemy nasadzić coś innego i nie będziemy mieli z tego tytułu żadnych wyrzutów sumienia, prawda?
To prawda, a ja wrócę jeszcze do tej lasagni, bo rzeczywiście ta donica bardzo ładnie wygląda, gdy tam rośnie jeden kwiat przy drugim.
Tak, wyglądają one...
Jak te tulipany zasadzimy tam, to tak wiesz, to jest właściwie las tulipanów.
Tak, i właśnie to, co mówiłam, zasadzenie wczesnych i późnych tulipanów powoduje, że ta lasagna co chwilę nam się zmienia. I właśnie i w takich kompozycjach donicowych, tak, ale też na po prostu rabatach możemy się pokusić na takie rozwiązania i będzie to wyglądało świetnie, spektakularnie i jest właśnie ta fajna masa. No a tutaj się nie przejmujemy, tak, no bo później i tak wszystkie te cebule sobie wyciągniemy i te rośliny będą faktycznie długo nam służyły. Oczywiście to wymaga od nas jakiejś tam większej pracy, ale nawet jeżeli ta doniczka ma, nie wiem, 60-70 cm średnicy, to i tak nie pracujemy nad tym efektem tak długo, jak w rabacie, tak, żeby to właśnie zrobić, bo w rabacie to już musi być efekt faktycznie tej wielkości, a w donicy 10 cebul już robi efekt.
A wiesz, czy mam jeszcze problem z bratkami w donicy? Dlatego, że zwykle właśnie bratki, no one muszą być sadzone jednak nie tak w zwarty sposób, tylko muszą mieć pewne odległości. Sam bratek jest niski, no i tej ziemi tam bardzo dużo widać.
Tak.
Nie wiem, dlaczego lubię chaszcze, gąszcze.
Ja w ogóle uwielbiam chaszcza. Mam taką skłonność, że troszeczkę za blisko sadzę rośliny siebie, ale ja lubię ten efekt, że po prostu aż kipią te rabaty różnymi kolorami, są takie bardzo
zmienne. Pamiętam dawne ogrody, takie jeszcze z czasów tam mojej babci czy moich rodziców, to tam rzeczywiście kwiaty sadziło się tak oddzielnie, w odległości jeden od drugiego 20 centymetrów.
Prawda? I wtedy te rośliny się eksponowały. No ja mam tą skłonność, lubię chaszcze, ale kocham bratki i uwielbiam je sobie nasadzać. Aż jestem zdziwiona, że tutaj na parapecie jeszcze nie stoją. Nie zdążyłam, ale to na pewno na drobie. Ja się tym nie przejmuję. Ja w tak jak mam te korytka, takie zwykłe, klasyczne, plastikowe korytka, jeden do drugiego,
ja
jeden
chciałem
do
się zapytać, po co są generalnie bratki? Dlatego, że mówisz plastikowe korytko, tak lepiej, jeżeli byłoby to drewniane, oczywiście.
Oczywiście, zdecydowanie, tak, albo, tak.
A już najlepiej jakąś ładną ceramiczną, proszę bardzo.
Tak, zdecydowanie miałam przepiękną ceramiczną, mój kot też był nią zachwycony, już jej nie mam.
Rozumiem. Ale donica jest jakaś taka wysoka, na nie wiem, 10-15 centymetrów, prawda? A ten bratek potem w tej donicy taki niski, na tych 5-7 centymetrów.
Tak, i to jest właśnie też ta zasada proporcji, o której chciałam wspomnieć. Bardzo się cieszę, że zacząłeś ten temat. Bardzo często naszym błędem, jeżeli chodzi o wykonywanie nasadzeń w donicach, jest to, że dobieramy zbyt niskie rośliny do zbyt wysokiej donicy. Natomiast dla mnie osobiście, dużo osób może się z tym oczywiście nie zgodzić, bratki należą do wyjątków, bo bratek to jest bratek. Ale wiesz, o czym mówię, tak? Że to jest po prostu taka roślina, taki zwiastun tej wiosny, ta pierwsza roślina, którą wsadzamy właśnie w donice i właśnie w te standardowe skrzynki, tak? Że ona się broni.
Są rzeczy, proszę Państwa, których zupełnie nie rozumiem. Bo w domu, to każdy wie, że do niskiego kwiatka jest niska donica, do wysokiego kwiatka jest wysoka donica. A czemu na parapecie do niskich bratków są wysokie donice? Nie wiem.
Wiesz, no wiadomo, że jak znajdziemy niską donicę, sadzimy w niską i ja będę przyklaskiwała.
Chyba, że, przepraszam, wchodzę znowu w słowo, niech ta donica będzie jakąś super rzeczywiście elegancką, ceramiczną, ozdobną, taką, którą przywieźliśmy z Włoch, z Hiszpanii, z Grecji czy nie wiem skąd jeszcze.
I właśnie o tym mówimy, że donica sama w sobie może być elementem wyposażenia.
Albo od lokalnego producenta ceramika.
O, i to już w ogóle jest najwspanialsze rozwiązanie, prawda? Że nie dość, że wspieramy tych, którzy chcą tworzyć, prawda? No, już nie będę się tutaj nad tym rozwodzić. Chodzi mi o tego bratka. Że po prostu warto. I nawet jeżeli nie mamy tej super donicy, wstawmy go, niech on nam śpiewa, że to już jest wiosna. Niech on cieszy tym swoim kwiatem. No nie wiem, uwielbiam bratki, ale znowu takie bardzo pospolite, te fioletowe.
Albo żółte.
Też, niestety, po raz trzeci, tak, też żółte, no jednak ten żółty, intensywny kolor z wiosną bardzo, bardzo mocno nam się kojarzy.
Nie? No a chociaż ja lubię też takie pomarańcze bratkowe.
Tak, nawet te takie, ja zawsze mówię majtkowe kolory, te takie bardzo lekkie, delikatne, tak jak najbardziej, nie? To są właśnie te tematy, że, znaczy inaczej, wszystkie różne...
Różowych jeszcze nie widziałem, to być może też lubię.
Nie, takie delikatne, takie...
Rozumiem.
Wiesz, o jaki kolor mi chodzi.
Nawiązuję do swojego pierwszego stwierdzenia, że mężczyźni też podobno kochają róż.
Nie no, prawdziwy mężczyzna różu się nie boi. Ja będę się zawsze tego trzymała. Pamiętam z jednym inwestorem, biegałam po szkółce, wybieraliśmy rośliny i on tak strasznie był zachwycony jeżówkami i tak nosił je pod pachami i tak z takim uśmiechem na ustach mówiłem, panie Enga, to prawdziwy facet różu się nie boi. I będę to zawsze wspominała, bo to takie piękne, intensywne, różowe kolory powybierał. Tak.
No ale przede wszystkim to ten ogród trzeba będzie już za chwilę, już za moment wygrabić, prawda? Wyczyścić.
Trzeba bądź nie trzeba, wiadomo, zależy jakie kto ma podejście. Tak, niektórzy będą wybierali każdy ostatni listeczek, żeby go nie było na ogrodzie. Niektórzy stwierdzą, niech sobie leży, niech rośliny się tym karmią. Ogród ma być taki, żebyśmy my się w nim dobrze czuli, a nie byli też niewolnikami
no
tego
to przynajmniej
ogrodu.
Może zgrabić ze ścieżek.
Ze ścieżek, z trawnika obowiązkowo, prawda, tam różne choroby gnilne mogą nam się pojawić. Tak, zaczynamy już powoli porządki, zaczynamy już przycinać rośliny, zaczynamy też już rozsady warzywne, tak, jeżeli ktoś ma jakiś mały warzywnik, jeżeli ktoś ma jakąś klarenkę, już te domowe rozsady jak najbardziej powinny się pojawiać. Moja koleżanka mnie właśnie natchnęła, zrobiła 150 sadzonek pomidorów i pokazywała mi zdjęcia, jak to właśnie na parapecie u córki, u syna, cały strych ma zawalony rozsadami już uszykowanymi. Tak, tak, to jest bardzo dobry moment. Oczywiście dużo warzyw możemy wysiewać bezpośrednio do gruntu, aczkolwiek rozsada jest zawsze bezpieczniejsza.
Są dwie szkoły rzeczywiście, bo niedługo też będzie można w kwietniu, tak, kupić te sadzonki pomidorów.
Oczywiście, ale nic tak bardzo nie cieszy, jak swoja własna wyhodowana. Znaczy, ja swojej własnej nie wyhoduję, bo nie mam czasu, ale już się do Asi uśmiechałam o te pomidory. Ha ha ha.
A ja kombinuję, że zanim to pomidory, to rzeżuchę można.
Oczywiście, posadzić, tak. No. To wiadomo,
no, posadzić, każdy, za dużo powiedziane. Tak.
Wysiać sobie rzeżuchę, tak, na wacie to każdy z nas robi. Natomiast faktycznie ten taki temat własnej uprawy warzyw i jedzenia tego, co się samemu wyhodowało, robi się coraz modniejszy w ogrodach. Ja myślę, że to wynika z tego przesytu, że wszystko jest dostępne, tak, pomidora na każdym kroku mamy, więc już ten własny pomidor bardziej cieszy, więc jeżeli ktoś tak teraz się natchnie, że a może ja też spróbuję, nie tylko cebulę, tak, to jest właśnie też ten okres, cebulę w sensie rośliny cebulowe, rośliny ozdobne cebulowa, ale to jest też ten okres, żeby się zastanowić, czy w tym roku tego własnego pomidora nie spróbować zrobić po raz pierwszy. No, myślę, że wiosna jest tym tematem,
ja że... Mam taką ideę, bo niedawno rozmawiałem z dziewczynami z inspekty.pl. To dwie dziewczyny z Krakowa, proszę Państwa, które, jedna z nich pojechała do Wiednia, tak na chwilę, na moment, na wycieczkę. No i co ona tam w tym Wiedniu zobaczyła? Że mnóstwo osób zajmuje się tak zwanym ogrodnictwem miejskim. Pod swoimi kamienicami, gdzieś tam w bloczkach, właśnie na balkonach, patiach, na podwórkach. Oni sadzą, oni sieją, oni potem to jedzą. I one zrobiły z tego bardzo, bardzo duży projekt. Zaczęły od swojego podwórka, a teraz skończyło się na tym, że no, te inspekty.pl cieszą się sporą popularnością. One nawet wydały właśnie ostatnio niedawno książkę, o pierwszą w Polsce książkę o ogrodnictwie miejskim.
Na pewno ją nabędę. Naprawdę mnie tutaj bardzo zainspirowałeś i ja jestem właśnie przewielką zwolenniczką i właśnie jak zadzwoniłeś, mówiłeś, że się spotkamy, to też taką myśl miałam z tyłu głowy, że porozmawiamy, jasne, o cebulach, porozmawiamy o tym, co nas teraz cieszy w ogrodach, ale też nie ukrywam, że mało wyhodowałam swoich własnych warzyw, owoców.
Jesteś specjalistą od kwiatków, od piękna, tak?
Tak, zdecydowanie, aczkolwiek w tym roku już się tym zajmuję, w sensie już jednak ciągnie mnie coraz bardziej, no i właśnie stąd ten temat rozsad. Będę próbowała, będę testowała.
To zacznij, wiesz, jak dziecko, od wsadzenia cebuli, jednej cebuli takiej na szczypiorek.
No tam rośnie, nie zauważyłeś?
A rzeczywiście,
pod lodówką. Tak, swój własny szczypiorek już mam, troszkę pobawiłam się.
No i właśnie też dziewczyny mówiły, że to jest taki ważny aspekt, domowy aspekt edukacyjny. One też to robiły ze względu na dzieci, żeby dzieci widziały, że te wszystkie roślinki nie pochodzą z hipermarketu.
Dokładnie, ale to pamiętasz, jak rozmawialiśmy właśnie w pozytywnym ogrodzie edukacyjnym, tak? Tam też... sercem tego ogrodu była właśnie ta część uprawna, ta szklarnia, te duże skrzynie, przy których się właśnie z dzieciakami spotkaliśmy, więc to...
Dzieci sadziły bratki.
Tak, tam też były faktycznie bratki, ale były też już pierwsze warzywa, tak? Już się zaczynały pojawiać takie tematy i ja też jestem wielką zwolenniczką. Tak, irytuje mnie to, jak słyszę, że właśnie pomidor jest z hipermarketu. Nie, nie, on jest z krzaka. Niech te dzieciaki się tego uczą i my też... Uczmy się tej pokory. Nawet sama pandemia nam pokazała, że o Boże, tyle artykułów nagle niedostępnych, tak? Wszyscy w panice kupowali, a my możemy sobie to sami stworzyć i to nie jest nic trudnego, prawda?
Wiesz, to nawet nie chodzi czasami o aspekt ekonomiczny, chociaż w tym roku być może będzie też chodziło o aspekt ekonomiczny.
No tak.
Tego nie wiadomo. Ale chodzi o ten smak.
O ten smak i tą radość.
To jest niesamowita historia, że ktoś tam ma jakiś krzaczek tych pomidorów koktajlowych, prawda? Zerwie się jednego, dojrzewającego na słońcu. Jezus Maria, jak to smakuje.
Prawda?
To posłuchajmy, jeżeli pozwolisz, fragmentu rozmowy z dziewczynami z Krakowa, a pełna wersja tej
nie
rozmowy to do tworzenia na radygnańsk.pl w zakładce audycji
Kawałek
Świata i Herbata.
Albo żeby nie sprzedawać warzywa. To w ogóle nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby zrobić coś razem i żeby sprawić, żeby nasze dzieci mogły obcować po prostu z uprawą warzyw, żeby mogły siać te nasionka, potem przesadzać rozsady, potem zbierać te pomidory, żeby mogły towarzyszyć temu procesowi. Robimy to dla naszego dobra, czyli tak naprawdę to jest dla nas sposób spędzania czasu, a nie przykry obowiązek czy dodatkowa praca, żeby nam się skalkulowała uprawa pomidora. Więc ja nie przyjmowałbym tego na pieniądze, chociaż pewnie przy pewnej wielkości ogrodu można to robić. Jasne, bo na koniec mamy jakieś wymierne plony. Możemy stwierdzić, ile cukin zebraliśmy, ile pomidorów. Da się to pewnie przeliczyć. ale jest takie fajne powiedzenie, że w uprawie warzyw w mieście nie chodzi o warzywa. Bo to, co się dzieje wokół, czyli to na przykład, że dzisiaj rozmawiamy, albo to, że ktoś nas słucha i może się zainspiruje, albo to, że udało nam się wydać książkę, to, że spotkałyśmy mnóstwo niesamowitych ludzi i to, że na przykład mamy fajne relacje z sąsiadami z kamienicy, to wszystko nigdy by się nie wydarzyło, gdyby nie ten ogródek.
A na zakończenie rozmowy zapytam o wasze największe ogrodnicze sukcesy i co tu jest taką największą dumą w tym ogrodnictwie miejskim?
To jest to warzywo, które wyhodowałyśmy niejednokrotnie w naszym ogródku w Krakowie, które jest tykwą sycylijską. To jest roślina kamazyska, to jest z rodziny tyks, która osiąga długość do 1,5 metra. Jest grubsza niż moje ramię, a moje ramię nie jest szczególnie grube, nie jest szczególnie obszerne. Ogromne warzywo i dość niezwykłe jest to, że ono naprawdę pochodzi z Sycylii. Kiedy pierwszy raz zaczęłyśmy je uprawiać, to było trochę na zasadzie takiego, no zobaczmy, co się wydarzy, a teraz już wiemy jak, więc co sezon mamy taką specjalną konstrukcję i pod koniec lata, gdzieś sierpień, wrzesień, z górnych takich poprzeczek zwisają nam kudełowi ogromne, wyobraźmy sobie cukinię, tylko większą od standardowej cukinii, jakieś 4-5 razy dłuższą. I to jest naprawdę niezwykłe, że to się udało w centrum miasta.
Opowiadała Dominika Krzych. A pełna wersja tej rozmowy to do tworzenia na radiogdańsk.pl w zakładce audycji Kawałek Świata i Herbata.
W razie czego, no jak już większość słuchaczy też wie, mam swoją stajnię, więc mam nieograniczony ilość świetnego nawozu.
Obornik jest.
Tak, obornik jest. Ale nie, no, chodzi mi o to, że to jest własnymi ręcami wyhodowane. Wiemy, że nie było pryskane. Nawet sama ta świadomość, ten efekt placebo powoduje, że jest to po prostu pyszniejsze, prawda?
Znaczy, możemy skończyć tą nieokiełznaną, wielowątkową rozmowę na tym, że obornik to dobra rzecz.
Miałam nadzieję, że troszeczkę więcej ciekawych rzeczy nasi słuchacze z tego wyciągną, ale tak, dobry obornik nie jest zły.
Opowiadała Agata Niedziałek, Włodzimierz Raszkiewicz. Kłaniam się do usłyszenia w kolejnej audycji Ładne Kwiatki. Za 2 tygodnie, a za tydzień spotkamy się z panią Zielarką.